Dzień dobry, proszę Państwa. Witam w 2022 roku, hehe. A kto się tutaj do Państwa odzywa i dlaczego tak znienacka, zapytacie? No, więc nie tak zupełnie znienacka, chociaż oczywiście nie oszukujmy się, to pewnie jest pierwszy i również ostatni odcinek w 2022 roku. Wprawdzie podejmowałam jakieś tam nieśmiałe próby, żeby coś tam nagrać, ale nigdy one nie były tak bardzo zaawansowane, żebym na przykład złapała za dyktafon i zaczęła nagrywać, bo podejrzewam, a nawet mam niemalże pewność, że gdyby już do tego doszło, to już również doszłoby do tego, żebym odcinek opublikowała. No niemniej osoby i wydarzenia zainspirowały mnie do tego, żeby coś tam jednak nagrać, więc bardzo Wam dziękuję za to, że pytaliście o podcast i bardzo Wam dziękuję również, że zadawaliście mi pytania na moją prośbę na moim fanpage'iku joannach.pl. Pytania, które mi zadawaliście, mogę właściwie podzielić na takie dwie części. Jedna część to są rzeczy związane z emigracją do Szwecji i z mieszkaniem w Szwecji i myślę sobie, że to może zostawię sobie na kolejny odcinek. I powiem Wam, że tak od kilku dni już się zbierałam do tego, żeby już nagrać ten odcinek właśnie o mieszkaniu w Szwecji, ale powiem Wam, że pomyślałam sobie, że może to nie jest aż tak świetny pomysł teraz, ponieważ jakby to powiedzieć, jestem w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o mieszkanie tutaj i miewałam również duże kryzysy. Przede wszystkim miałam ogromny kryzys mieszkania tutaj i całej kultury i wszystkich realiów tutaj na początku wiosny. Być może również dlatego, że po prostu już byłam mocno zmęczona zimą i po prostu różne rzeczy zaczynały mnie wkurzać i właściwie no, wszystko mnie wkurzało oprócz Heniusia tak naprawdę. Więc podejrzewam, że to mogło być również to. W każdym razie, no naprawdę totalnie mi minął ten kryzys i również lato było wspaniałe. Powiem Wam, że no Szwecja jest absolutnie moim ukochanym miejscem, jeżeli chodzi o lato. Zwłaszcza, że no jest tutaj lagom pogoda, lagom jeżeli chodzi o zaludnienie i w ogóle wszystko jest fajne. Poza tym mieszkam 83 metry od wody, a właściwie od ogromnego jeziora, który ciągnie się naprawdę przez wiele, wiele, wiele kilometrów. No i jak się skumałam, że po prostu wychodzę z domu, biegnę sobie parę minut na rozgrzewkę do wody, tak bardzo naokoło, żeby parę minut mi wyszło, a potem sobie po prostu wskakuję do wody i płynę sobie, no gdzie mnie poniesie. To jest coś przepięknego i wspaniałego i uważam, że to jest w ogóle najwyższy wymiar wolności, jakiej może dostąpić człowiek po prostu w cywilizowanym świecie. Również tak myślałam bardzo długo o jeździe rowerem szosowym. Trochę mi się to zmieniło wtedy, kiedy przestałam aż tak dużo jeździć, a przestałam tak dużo jeździć również dlatego, że po prostu w Polsce jest to bardzo niebezpieczne, a tutaj z kolei w Szwecji, w Sztokholmie jest to dosyć niewygodne niestety. Jest wygodne jeździć rowerem na przykład miejskim, tak po prostu po mieście, albo gdzieś tam sobie uciec do rezerwatu na przełajówce, wtedy spoko, natomiast jeżeli chodzi o na przykład sam wyjazd z miasta, to jest to dla mnie strasznie męczące, ponieważ trzeba się przedrzeć przez te wszystkie ścieżki rowerowe, które są wprawdzie świetne, ale są na przykład bardzo wąskie i nie bardzo idzie wyprzedzać na przykład jakichś maruderów, którzy jeżdżą 2 na godzinę. No w każdym razie, Emondzia, jak pewnie wielu z Was wie, została niestety skrojona. Chyba już przeżyłam taką największą żałobę po tej Emondzi, zwłaszcza, że no, została ona skrojona 1 albo 2 września, a no, uświadomiłam sobie, że przez te 2 miesiące, które minęły, no to właściwie ani razu bym nie poszła jeździć na tej Emondzie, właśnie głównie z powodów wymienionych powyżej. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to z kolei jak pojechaliśmy na wakacje 2-tygodniowe do Gävleborg, czyli 200 km na północ, no to tam było naprawdę po prostu idealnie i to jeszcze tak jak lubię, czyli po pierwsze nie ścieżki rowerowe, tylko jeździło się po asfalcie, a po drugie ten asfalt był wspaniały i cudowny i równiutki i po prostu najlepszy na świecie i nie było dużego ruchu i można było sobie jechać, wiecie, 70 km prosto, A ja uwielbiam, to jest dla mnie taka totalna myśl odsiewnia i bardzo się przy tym relaksuję i w ogóle, więc no dużo, dużo jeździłam tego lata na Emondzi mojej kochanej, której już niestety ze mną nie ma. Ale no tak jak mówię, wydaje mi się, że już największą żałobę po tej kochanej mojej Emondzi, z którą spędziłam kurde 8 lat, już przeżyłam. Natomiast jeżeli chodzi o jesienny vibe, że tak powiem, no to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jestem w bardzo dobrym humorze, ponieważ jest 4 listopada, a ja sobie właśnie wróciłam z kąpieli w jeziorze i siedzę po prostu w totalnie ostrym słońcu. I jestem w Sztokholmie, nie jestem gdzieś na południu Europy, ani bynajmniej jeszcze dalej. Jest jakieś, nie wiem, 4-5 stopni na plusie, a no nie wydaje mi się i naprawdę siedzę w ostrym słońcu. Jak to możliwe, zapytacie? Otóż mój mąż kupił słońce, słuchajcie. Marzyłam o tym od kilku lat, żeby mieć tę lampę do tej tak zwanej fototerapii. No i w sumie nigdy mi nie było stać na to i jakoś nigdy się nie mogłam zebrać na to i nie mogłam jakoś wygospodarować, kurde, funduszy i się zawziąć, żeby to zrobić, ale no właśnie, mój mąż kupił żonie słońce, więc teraz żona po prostu siedzi w słońcu i muszę wam powiedzieć, że dopiero zaczynam używać tej lampy, ale jest to po prostu wynalazek wszechświata, po prostu równy kołu. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie dalej, ale jestem naprawdę totalnie zafascynowana tą lampą, muszę wam powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o jezioro, to jak pewnie wielu z was wie, ja sobie troszeczkę morsowałam również w Trójmieście, aczkolwiek w Trójmieście to jednak zawsze była dla mnie wyprawa, bo albo musiałam jechać samochodem nad morze, albo na przykład jak mieszkałam na Brodwinie, to miałam 2 kilometry nad morze, czyli właściwie ideolo, żeby pobiec i się rozgrzać i tam skoczyć do wody, ale z kolei nie do końca ideolo, żeby potem wracać biegiem te 2 kilometry. Najbliżej morza mieszkałam w Dolnym Sopocie przy samym morzu, właściwie bo miałam 300 czy 400 metrów do morza i faktycznie zdarzało mi się tam morsować, ale jakoś jakiejś wielkiej regularności nie osiągnęłam w tym. Natomiast teraz jestem bardzo zadowolona z tego, jaki mam warun do tego i no, zaczęłam dosyć wcześnie, bo zaczęłam właśnie na przełomie listopada, przy października i listopada, żeby jednak się stopniowo przyzwyczaić do tej zimnej wody, chociaż ona już jest bardzo zimna. Nie spodziewałam się, że jest aż tak zimna. To był chyba tydzień temu, kiedy naprawdę szłam, wiecie, w czepku, w kostiumie i w okularkach, bo pomyślałam sobie, że a, fajnie pływanie w takiej chłodnej wodzie, no ale nie spodziewałam się, że jest tak zajebiście zimna, że po prostu wejdę i 20 sekund spędzę w tej wodzie i będę uciekać, bo też nie rozgrzewałam się specjalnie i to był błąd, jak się okazało, bo naprawdę szłam tam z nadzieją na pływanie, bo nie spodziewałam się absolutnie, że może być woda, która ma, nie wiem, 8 stopni teraz. Myślę, że teraz jest jeszcze zimniejsza w gruncie rzeczy, no ale właśnie, już jak pogodziłam się z tym, że już nie idę na pływanie, tylko już bardziej na morsowanie, to trochę się inaczej nastawiłam do tego, zaczęłam się rozgrzewać, no mam tak blisko tę wodę, że na szczęście mogę, słuchajcie, założyć po prostu kurtkę w domu i zacząć skakać i robić pajacyki i się rozgrzewam, potem tylko lecę po schodach w tej wewte, żeby się dogrzać i mogę wskakiwać do wody, więc jest to ekstra. Dzisiaj byłam nad tym jeziorem i sobie wyczaiłam takie fajne miejsce, gdzie tam nikt mnie nie obserwuje, bo ja nie lubię, jak mnie obserwuje ktoś w takich rzeczach. I sobie wskoczyłam do wody, wytrzymałam sobie 3 minuty, było fajnie i mam nadzieję, że będę to powtarzać w miarę regularnie. Także czuję się właściwie, jakbym leciała tę zimę na kodach, więc no, ciekawa jestem, jak zniosę tę zimę. W zeszłym roku dobrze przeżyłam zimę, chociaż generalnie nie lubię zimy, a tutaj jest jeszcze ciemniej niż w Trójmieście, chociaż no, też muszę przyznać, że nie jest to jakaś drastyczna różnica. Większa różnica jest latem na korzyść Sztokholmu, kiedy jest po prostu całą kurna dobę z mojej perspektywy jasno, co jest też dosyć męczące, bo jak wspomniałam, mieszkamy 80 metrów od wody i to jest dosyć mindfuckujące, jeżeli na przykład idę spać i słońce mi wali totalnie w okno, zasłaniam to okno zasłonami, widząc ludzi po prostu w gaciach, którzy schodzą nad wodę i nie mogę zasnąć, bo nie żaglówki, tylko motorówki po prostu zapierdzielają w te i we w te i hałasują i po prostu dziewczyny piszczą i w ogóle. Ale no, miejsce jest cudowne do mieszkania, to muszę przyznać. Więc to jest takie no, trochę problem pierwszego świata, co ja wam opowiadam z tymi motorówkami i z tymi dziewczynami piszczącymi, bo oczywiście jest to super urocze, no i jest też cudowne właśnie na swimrun, bo jak na przykład jeździliśmy na wieś, to ja no, trochę, kurczę, miałam respekt do tego morza, przyznam szczerze, plus nie ma tam takich cywilizowanych wejść i wyjść do wody, więc zdarzało się, że na przykład się zapadałam po prostu po kolano w jakiś piasek i już po prostu nie wiedziałam, czy kiedykolwiek wyjdę z tej wody i jakieś, kurde, dzikie gęsie do mnie płynęły i w ogóle. Także no, tam było troszeczkę dla mnie zbyt dziko, więc moje przygotowania do swimrunów zostały wtedy zawieszone na 2 tygodnie i sobie po prostu jeździłam na rowerze i biegałam i w ogóle dużo dosyć biegałam i dużo jeździłam na rowerze i było zajebiście fajnie. No właśnie. I tutaj tak... trochę naokoło, po 10 minutach, prawie po 11, doszłam do tego tematu, o którym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, ponieważ właśnie pierwszy temat taki, który poruszaliście w tych pytaniach, to była Szwecja i tak jak mówię, bardzo, bardzo chętnie poruszę ten temat, ale no, uważam, że jestem trochę taka zbyt entuzjastyczna, żeby wam opowiadać różne rzeczy. Poza tym, no wiecie, ja nie chcę brzmieć jakoś moralizująco, jakoś mądrząco się i tak dalej, więc chciałabym przeczekać może jakiś gigantyczny entuzjazm i może, wiecie, no jeszcze dużo, bardzo dużo mi się jeszcze w głowie układa w związku z tym mieszkaniem tutaj w ogóle. W każdym razie, no powiem wam tak bardzo skrótowo, że nie wiem, czy to jest moje miejsce na świecie na zawsze, ten Sztokholm. Myślę, że będziemy za jakiś czas uciekać troszeczkę za miasto, bo ani ja, ani mój kochany małżonek nie jesteśmy wielkimi fanami mieszkania w środku miasta. Natomiast, no do Polski to nie... Niestety. Myślę, że mogłoby mnie namówić do mieszkania w Polsce to, żebyśmy tam mieli po prostu jakiś warun nieprawdopodobny, aczkolwiek no warun typu warunki mieszkaniowe to jedno, a to, że po prostu się bardzo, bardzo źle dzieje w Polsce, no to jest co innego i już chyba nie ma po prostu we mnie zgody na to, żebym tam mieszkała. No ale zobaczymy, nieważne. Nieważne na teraz w każdym razie. Ale drugim tematem, który poruszaliście w tych pytaniach, było właśnie odchodzenie od treningu i rywalizacji sportowej oraz to, że wystartowałam sobie w tym roku w swimrunach i nie wyzwoliło to we mnie uzależnienia. Tosia Kłódkiewicz bardzo fajnie to ujęła, ponieważ poprosiłam was o pytania do podcastu, a właśnie Tosia napisała swoje pytanie, które nie było pytaniem i brzmiało: mam na imię Joanna, nie trenuję od 3 lat i udział w zawodach nie wyzwolił we mnie uzależnienia. I jest to totalnie prawda i jestem sama trochę zaskoczona i też bardzo z siebie dumna, ponieważ w tym roku rzeczywiście startowałam, jeśli się nie mylę, w 3 swimrunach. Dołączyłam też do teamu Envol, takiego bardzo międzynarodowego, który wywodzi się właśnie ze Sztokholmu, zresztą sam swimrun wywodzi się ze Sztokholmu. No i sama byłam ciekawa, wiecie, bo zgłosiłam się na pierwszy swój swimrun i generalnie na pierwsze swoje zawody od wielu lat i trochę się tego obawiałam, bo obawiałam się, że po pierwsze mi odjebie już, jak zacznę się, że tak powiem, przygotowywać do tych zawodów, to znaczy pakować i tak dalej, a dwa, że na przykład wkręci mi się, że nie wygrałam, bo nie wiem, laska, która wygrała, jest szczuplejsza na przykład. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło. Myślę, że w dużej mierze, ponieważ nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi o te zawody i naprawdę oczekiwałam, że mogłabym być, nie wiem, nawet ostatnia i że to nie znaczyłoby nic, oprócz tego, że jest to dosyć logiczne, bo nie trenuję. I mając na myśli to, że nie trenuję, naprawdę I mean it, bo... No na przykład przez całą jesień w zeszłym roku, przez całą zimę, właściwie do wiosny włącznie, można powiedzieć, że nie za bardzo trenowałam, właściwie no nie trenowałam i nawet powiem wam, że no nadal uważam, że nie trenuję, bo no zdarza mi się na przykład no codziennie nawet pójść na jakiś tam sport typu 6 km biegu, na jakiś basen, na coś tam. Natomiast no, nie jest to w ogóle trenowanie. Nie nosi to żadnych znamion trenowania, jeżeli chodzi o, nie wiem, trzymanie się planu, bo nie trzymam się żadnego planu. Co więcej, trener Envol sztokholmskiego przesyła mi do Training Peaksa jakieś tam rozpiski i ja sobie często na przykład oglądam te rozpiski w poszukiwaniu jakiejś inspiracji do pływania i na przykład sobie zmieniam różne rzeczy na łatwiejsze, bo sobie stwierdzam, że na przykład 2 razy 50 delfinem to się zmęczę, to zrobię na przykład 50 delfinem, a potem tego, jak się nazywa ten, glajchem. To, że się leży na plecach, się robi taką niby żabę, taką relaksacyjną. Więc właśnie sobie robię tak i nie mam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia co do tego, ponieważ no właśnie nie przygotowuję się do żadnego startu. Mogę sobie coś tam postartować, ale właśnie nie jest to w żaden sposób jakieś ciśnieniowe dla mnie. No i w ogóle ten pierwszy start w swimrunie po no 3 latach w ogóle bez niczego był zajebisty, mówię wam. Naprawdę uważam, że udało mi się wszystko, co najlepsze z tego sportu dla siebie wyciągnąć, z tego startu. W ogóle super się bawiłam na tym starcie i ruszyłam straszliwie mocno, bo totalnie w ogóle nie miałam pojęcia, jak mocno mogę ruszyć, więc ruszyłam bardzo mocno i ugotowałam się potwornie, zwłaszcza, że było chyba z 32 stopnie tego dnia. Natomiast kurczę, fajnie, naprawdę fajnie mi to wszystko poszło i generalnie spoko, zgubiłam się na trasie i postradałam 2. miejsce w tej rywalizacji i spadłam na 6. i w ogóle rozmawiałam o tym z organizatorem przed tym startem, że ja generalnie jestem no hopeless, jeżeli chodzi o to, że mogę się po prostu zgubić na każdej trasie, chociażby to była prosta droga, a on trochę ze mnie heheszkował, że nie, no co ty Joanna, oznaczyliśmy ci dobrze trasę, to się nie zgubisz. Więc było śmiesznie, bo właśnie po starcie do niego napisałam, bo przyznam szczerze, że no byłam trochę wkurwiona po tym starcie. No, jak się okazało, że 2. miejsce straciłam i że spadłam na 6, no to wiecie, no miałam przez chwilę taką goryczkę, ale kurczę, też jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się z tym poradzić spoko, w sensie no na przykład nie zamęczyłam małżonka tym, że po prostu o Boże, Boże, miałam wygrać, a nie wygrałam. Trochę się powkurwiałam, a potem już było spoko i pomyślałam sobie, że no dzień jak codzień po prostu, no czemu jesteś zdziwiona, kobieto? W każdym razie potem do tego Markusa napisałam następnego dnia i on w ogóle powiedział, że Jezu, myślałam, że żartujesz, a mówię, że nie, Markus, niestety nie żartuję. Więc pośmialiśmy się razem ze mnie. No i myślę, że w przyszłym roku bardzo chętnie również tam wystartuję, bo naprawdę zawody były ekstra i po prostu no, ten półwysep sztokholmski to jest coś przepięknego i cały ten Hvergård, nie wiem jak to się tłumaczy, wiecie, że jest dużo małych wysp. Archipelag przecież, Boże! Archipelag sztokholmski jest po prostu nieprawdopodobny i no to pływanie z wyspy na wyspę jest przecudowne i to bieganie po tych wszystkich wyspach, każda jest inna, coś przewspaniałego. No, ale chciałam wam powiedzieć, że potem jeszcze startowałam 2 razy w swimrunie. No i powiem wam, że ten 2. swimrun już był trochę dla mnie inny, ponieważ to był swimrun, na którym się umówiłam z Olą Siwczuk, że startujemy razem, więc już miałam takie, wiecie, po pierwsze, że już jest coś zaplanowane, po drugie, że jakoś tam się dzieliłyśmy tymi wzajemnymi przygotowaniami do startu, że tam sobie opowiadałyśmy, jak nam idzie i w ogóle. No i wiecie, jak się startuje z kimś innym, w sensie z kimś dodatkowym, no to jest, kurde, no nie wiem, przynajmniej w mojej głowie była taka presja, że kurde, no dobrze by było nie dać dupy, dobrze by było szybko biec, dobrze by było szybko pływać i tak dalej. I myślę, że zrobiłam kilka błędów przed tym startem. Po pierwsze, bardzo słabo spałam dzień wcześniej i trochę się czułam nawet chora, jakaś taka osłabiona. Po drugie, niestety była tam dosyć specyficzna organizacja taka, że 1,5 godziny przed startem zabrali nas na prom i wywieźli nas gdzieś na środek jeziora i tam na tym środku jeziora skakałyśmy do wody. No i ja sobie nie wzięłam żadnego żarcia i niestety poczułam, że jestem głodna, jak wsiadłyśmy na ten prom i już było za późno, bo już nie miałam nic do żarcia. No i być może to, a być może po prostu jakiś tam stres związany z tym, że o kurde, to jest właśnie ten dzień, kiedy się umówiłam z Olą i na start i właśnie się to dzieje i w ogóle. No i po prostu taka kolka mnie, słuchajcie, złapała na samym początku biegu, że naprawdę już dawno czegoś takiego nie przeżyłam. Cierpiałam potwornie. Na chwilę mi odpuściła ta kolka na drugim odcinku biegowym i wtedy mi się biegło cudownie. W ogóle się czułam jak taka sarenka totalna. No ale niestety potem po następnym biegu już znowu mnie to złapało i no cierpiałam potwornie i naprawdę nie byłam w stanie się w żaden sposób uwolnić od tego. Dopiero potem na ostatnim odcinku biegowym, tam 2 kilometry czy coś, Ola mi powiedziała: Aśka, skup się na tym, tylko żeby oddychać. I no faktycznie zaczęłam oddychać równo i mi puściła prawie całkiem, mi ta kolka puściła, więc no zwaliłam trochę i było mi trochę przykro i szkoda i w ogóle. Natomiast no wtedy sobie pomyślałam, że no trudno, no tak bywa. Generalnie i tak było super. Zajęłyśmy 2. miejsce i potem jeszcze miałyśmy wejściówkę do spa i do takiego adventure parku, aquaparku. I było ekstra, bo żeśmy się, kurczę, powoziły na jakichś niesamowitych zjeżdżalniach. Heniuś mój jest kotem, więc dla niego poziom akceptowalnej adrenaliny na takich atrakcjach to jest 1 na 10, więc poszedł na pełne adrenaliny jacuzzi w spa, a myśmy tam ganiały po tych zjeżdżalniach i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i potem jeszcze chciałam, słuchajcie, sprawdzić 2 tygodnie później, czy jednak ta kolka to był jakiś error totalny, czy o co w tym chodziło. No i zapisałam się na Etil-E, na Final 15, czyli na ten taki sprint w ramach Mistrzostw Świata. No bardzo chciałam w ogóle zobaczyć, jak wygląda ta trasa, jak to wygląda wszystko, organizacja i tak dalej. No i generalnie jestem bardzo szczęśliwa, że wystartowałam. Był to start również obarczony, kurde, dziwnymi rzeczami, ponieważ dokładnie 1,5 godziny przed wyjazdem na zawody okazało się, że moja emonda zniknęła, więc, kurde, tak naprawdę miałam ochotę po prostu usiąść i płakać, a trzeba się było zbierać na zawody. No ale pomyślałam sobie, że kurde, bez sensu przecież, jak teraz będę siedzieć i płakać, to już lepiej naprawdę jechać na te zawody. Więc trochę byłam głową gdzie indziej, ale no nie żałuję. Powiem wam, że trasa była naprawdę niesamowita, nie spodziewałam się tego i też nie spodziewałam się tego, że w miarę fajnie mi szło, to znaczy się wspinałam po tych wszystkich skałach. No nie było to szybkie z mojej strony, bo ja nie jestem technicznie dobrą biegaczką. Ale fajnie mi się pływało, dosyć dobrze mi się biegło, ale właśnie, po pierwsze, kurde, znowu mnie złapała kolka i znowu mnie złapała ta kolka na rozgrzewce i to bardzo mocna kolka, więc sobie myślałam, no kurwa mać, po prostu już mam pozamiatane. Co ciekawe, ta kolka mi trochę odpuściła na pierwszym biegu już, a po pierwszym pływaniu już było praktycznie po kolce, aczkolwiek ona się tak, wiecie, czaiła trochę z boku. Więc no, nie mogłam za bardzo szybko tam biegać, ale też nie było możliwości takiej, żeby biegać bardzo szybko, ponieważ trasa była bardzo, bardzo, bardzo techniczna. I jak potem 2 dni później leciałam do Gdańska i oglądałam sobie transmisję z Etil-E Mistrzostw Świata, to tam dziewczyna, która jest konferencjerką, ona pochodzi z Kanady, mówiła, że no kurczę, ci Szwedzi to chyba są po prostu urodzeni na tych skałach, bo oni to kicają po tych skałach jak sarenki, a reszta po prostu się morduje. No więc chyba to jest prawda, bo ja rzeczywiście miałam duże problemy, żeby sobie na tych skałach poradzić. W sensie, wiecie, było spoko, ale właśnie, po pierwsze straszna kolka, a po drugie, jak się wypierdoliłam na tych skałach, to myślałam, że po prostu się wykrwawię do morza. I było to strasznie przypałowe, bo w ogóle obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest między innymi bandaż elastyczny zapakowany wodoodpornie, żeby właśnie sobie opatrzyć jakieś rany. A ja sobie myślę, jakie tam rany, przecież ja będę sobie powolutku truchtać i w ogóle. No ale jak się wypierdoliłam na te skały, słuchajcie, wbiłam sobie po prostu skałę w kolano i w dłoń. I było to naprawdę epickie, ponieważ przez to, że no biegłam cały czas, to no krwawiło to potwornie, po prostu spłynęło mi na skarpetkę, na but, spływało po prostu na ziemię. Jak dobiegłam, słuchajcie, do następnej wody, to organizator mnie zapytał, czy wszystko w porządku. Ja oczywiście tego bandaża nie rozpakowywałam, bo straciłabym czas. Poza tym, kurczę, on był dosyć mały i nie wiedziałam, jak go przymocować, bo trochę niestety chciałam przyoszczędzić i kupiłam sobie bandaż bez spinki, bo przecież jakie rany, no nie? Więc było to dosyć zabawne, jak wskoczyłam do morza i po prostu no, cała ta sól wlazła mi w to kolano i w tę łapę. No i średnio w ogóle mi to pomogło, natomiast po kolejnym już pływaniu trochę się to zatrzymało, aczkolwiek byłam naprawdę zakrwawiona, powiem wam szczerze, epicko. A właściwie zdarzyło się to z mojej nieuwagi, ponieważ ja w ogóle pierwszy raz widziałam korki na trasie i było to trochę z mojej winy, bo no właśnie miałam tę straszną kolkę przed startem. I postanowiłam, że dobra, skoro tak, no to nie będę ruszać za szybko, to się ustawię gdzieś tam w drugiej połowie stawki. No i faktycznie się ustawiłam w drugiej połowie stawki, tylko nie przewidziałam tego, że no będą korki na trasie. I faktycznie były straszne korki na trasie i wielokrotnie musiałam się po prostu zatrzymywać i czekać, aż ludzie, nie wiem, przeskoczą przepaść między skałami, albo jak się będą gdzieś wspinać, albo jak będą gdzieś złazić i tak dalej. Więc było to bardzo męczące. No i właśnie, i w takim jednym korku jak stanęłam, a w miarę dobrze mi do tej pory szło to kicanie po skałach, to sobie myślę, a pójdę sobie trochę bokiem. No i jak sobie poszłam bokiem, to się poślizgnęłam na tej skale tak, że wszyscy zdążyli już po prostu odbiec, ci co stali w tych korkach, a ja po prostu jeszcze się zbierałam i próbowałam sobie krew, kurde, zatamować. Także powiem wam szczerze, że ten start w Etil-E nosił takie trochę, kurcze już znamiona hardkoru, jeśli o mnie chodzi. W sensie, wiecie, było fajnie, ale no właśnie, już kurde biegłam z tym kolanem po prostu pokrwawionym tragicznie, z tą po prostu łapką wbitą w dłoń, która mi też po prostu zakrwawiła strasznie tę dłoń. Znowu ta walka z tą kolką i tak dalej. Więc jak wróciłam do domu, to pomyślałam sobie, że dobra, już starczy tych swimrunów na ten rok i że nie wiem, czy będę startować w przyszłym roku, że no jakby zaspokoiłam się, jeżeli chodzi o rywalizację. Zobaczyłam, że mimo nietrenowania jestem w całkiem spoko formie, co było naprawdę dla mnie zaskakujące i jakby basta i totalnie jest to dla mnie wystarczające. Więc, no i tak wracając już do tego zagadnienia, o którym Tosia napisała, no to naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że mogłam tak zrobić, że nie zrobiłam czegoś takiego, że oj, znowu kolka, znowu jakieś tam przeszkody losu, więc zapisuję się na kolejny swimrun, żeby się z tym rozprawić, albo że o, skoro... Aha, to miska dla psa. Się zastanawiałam, co to za krowa Milka z dzwoneczkiem i tutaj przechodzi przez chatę, że tak dziwnie coś dzwoni. No więc kontynuując, jestem bardzo zaskoczona, że właśnie na przykład nie pomyślałam, że o, w swimrunie mi spoko poszło, to teraz pora na przykład na triatlon albo na zawody biegowe. Absolutnie nie. I też na przykład nie mam w ogóle żadnego resentymentu, jak na przykład widzę, nie wiem, maraton czy półmaraton w Sztokholmie. Jak sobie chcą, to niech sobie biegają. Nie ma głupich, żebym ja się przygotowywała znowu do tego. Więc no właśnie... W fajnym jestem momencie, jeżeli chodzi o te sporty, ponieważ naprawdę fajne te sporty mi dają podładowania się energią. No jest tutaj naprawdę spoko infrastruktura do tego, żeby sobie coś tam potrenować. Mam ten Team Envol, więc fajnie, naprawdę fajnie. Jeżdżę sobie czasami na basen, mam super basen 50, dosyć niedaleko. Jestem studentką, więc mam w spoko cenie ten basen. Mam tę wodę, z której właśnie korzystam teraz, żeby sobie trochę pomorsować, a też chciałabym korzystać jak najszybciej, żeby znowu tam pływać. Mam naprawdę super ścieżki do biegania, więc no właściwie teoretycznie do trenowania byłoby ekstra, natomiast już wiem i świadomie po prostu podejmuję decyzję, że nie chcę trenować. Z wielu powodów, ale chyba najważniejszy jest właśnie taki, że po prostu nie chcę. I że no ja nie wiem w ogóle, ilu z was zna całą moją historię sportową, ale ja generalnie zaczynałam sport nie dlatego, żeby na przykład, nie wiem... osiągać jakieś super wyniki albo żeby się jakoś tam wzbijać w poziomie biegowym i tak dalej. Tylko ja niestety miałam potworne zaburzenia odżywiania wtedy i myślę, że też jakieś zaburzenia po prostu ogólne. I ważyłam, kurde, 47 czy 6 kilo przy wzroście 177. No i niestety tak świetnie mi przyszło do głowy, że jak pobiegam, no to mogę zjeść tam o 40 kalorii więcej czy tam o 240. No więc generalnie smutna historia. I wbrew pozorom, albo może wcale nie wbrew pozorom, ta cała moja zabawa sportowa wieloletnia wcale mi nie pomogła się z tym uporać, tylko wręcz przeciwnie, właśnie mnie trzymała w tym wszystkim i jeszcze mnie utwierdzała w przekonaniu, że to właściwie jest normalne, albo nawet jeżeli nie normalne sensu stricto, to bardzo, bardzo powszechne wśród sportowców, również właśnie tam półwyczynowych i wyczynowych, żeby niestety cały czas tę uwagę swoją kierować w stronę tego, że jedzenie, że to się zjadło, że kiedy się zjadło, że przecież przed treningiem to trzeba zjeść to i to, a po treningu to i to, więc generalnie po prostu mnóstwo uwagi było właśnie na to, żeby jeść, kiedy jeść, co jeść, po co jeść i tak dalej, jak to się przekłada na moje ciało. No więc wiecie, ja trenowałam, kurde, naprawdę mnóstwo lat. I myślałam, że już nigdy, absolutnie nigdy się z tym wszystkim nie uporam i z tymi po prostu wszystkimi zaburzeniami odżywiania. No i moje ciało po prostu w pewnym momencie powiedziało, że no masakra jakaś i że już nie chcę ważyć, wiesz, 40, wiesz, czemu mówię w liczbie pojedynczej do was, że już nie chcę ważyć 46 kilo, bo się wykończę. No i jak mi odbiło po prostu z tą wagą, to wow. Więc no, przez wiele lat, mimo bardzo intensywnego trenowania, mimo bardzo intensywnego pilnowania się, no to no, nie byłam jakaś specjalnie szczupła. Pamiętam, że jak bardzo się postarałam i naprawdę wielomiesięczne wyrzeczenia, trenowanie, pilnowanie, co jem, kiedy jem i tak dalej, no to zeszłam chyba do 65 kilo przy 176/7. I no wtedy rzeczywiście byłam fajna, bardzo szczupła i w ogóle dosyć dobrze mi się biegało, szybko i w ogóle, ale no to była męczarnia, nie, żeby w ogóle dojść do tej wagi, przypominam, jakieś 65, no a w sumie kurde, trochę spaliłam, bo chciałam powiedzieć, że teraz tak naprawdę ważę niewiele więcej, a nie chciałam podawać żadnych konkretnych cyfr, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No w każdym razie właśnie ogranicza się do tego, że teraz po tych 3 latach bez trenowania ważę naprawdę niewiele więcej i uważam, że wyglądam bardzo fajnie i uważam, że po prostu wyglądam no chyba najfajniej, kurde, z całego mojego życia dorosłego, no. Ale nie próbujcie podrywu, bo mam najfajniejszego mężyka na świecie, więc sorka. W każdym razie, no... No kurczę, trochę mi głupio to mówić, ale naprawdę to mnie nie kosztuje nic, no. I ja miałam już wcześniej takie znaki od życia, że to tak może działać, bo mam koleżanki bliższe i dalsze, które dokładnie w taki sposób właśnie, no właśnie tak ich historia się rozegrała, że właśnie intensywne, bardzo intensywne trenowanie plus bardzo intensywne pilnowanie się tak naprawdę nie przynosiło rezultatu pożądanego przez nie wtedy, czyli utraty wagi, a jak odpuściły to sobie wszystko, rzuciły sport i zaczęły po prostu jeść normalnie, no to schudły bardzo i utrzymały tę wagę i jakby właśnie przestały w ogóle się tym przejmować, czy tam ważą, nie wiem, x plus 1, czy x minus 2, czy x plus 5, bo no jakie to ma znaczenie. No i ja właśnie też doszłam do tego momentu, który naprawdę przez całe moje dorosłe życie, no nie przesadzam, był dla mnie tematem naprawdę palącym, jeżeli nie tematem numer 1 bardzo często. No i ja sobie myślałam, że no dobra, może to tak u nich zadziałało, ale ja to, u mnie tak nie będzie, bo ja to już się doprowadziłam do takiego stanu wtedy, że no już teraz mój organizm na pewno to pamięta i będzie się przed tym bronił i że ja to się muszę pilnować. I wiecie, miałam jakieś tam przykłady, nawet czasami jakaś tam lekarz mi opowiadała o podobnym przykładzie, ale ja sobie myślałam, no dobra, może u nich, ale ja to tyle trenuję i tyle wtedy schudłam i tyle coś tam i na pewno już sobie tak rozwaliłam te wszystkie hormony, że u mnie to nie zadziała. No więc się bardzo, bardzo się trzymałam w tej całej psychozie. Niestety, ale no właśnie mogę powiedzieć w końcu, że jest git i że faktycznie kurde jem normalnie i naprawdę aż trudno byłoby mi wam opowiedzieć, co to znaczy właściwie, że jem normalnie, bo no jak przestało to być jakimś tam tematem na piedestale, no to właśnie przestałam o tym myśleć i czasami mi się zdarza, że jem dużo, czasami się zdarza, że jem mało, czasami się zdarza, że zjem strasznie dużo słodyczy, czasami się zdarza, że nie zjem w ogóle słodyczy i jakby w ogóle nie prowadzi to do jakichś daleko idących konsekwencji typu, że na przykład tak jak miałam kiedyś, że zjedzenie dużej ilości słodyczy kończyło się tym, że stwierdzałam, że a, teraz to już chuj, teraz to już zjem wszystkie słodycze świata, bo już teraz to i tak po prostu nic to nie zmieni. Więc to nie było fajne. No i generalnie, jeżeli chodzi o całe środowisko sportowe, to też, kurczę, byłby niestety temat na jakiś oddzielny podcast. Bardzo mi przykro to mówić, ale bardzo się cieszę, że już w tym środowisku nie jestem. Niestety cały czas, niestety albo stety, w sumie nie wiem. Obserwuję to środowisko już z dużej perspektywy mentalnej i również fizycznej. No i wiem, że nie chciałabym tam wracać. I kurczę, jak na przykład mam ten swój blog, to albo na przykład, nie wiem, chociażby swój fanpage na Facebooku, o którym bardzo dużo sportowych rzeczy pisałam, na którym, a nie o którym, no to jest mi zajebiście siebie szkoda z tamtych lat i no wiecie, też dużo osób takich obserwuję teraz i widzę dokładnie to samo, co ja miałam wtedy. I mogę im chyba tylko życzyć po prostu wszystkiego najlepszego i żeby kiedyś przyjrzały na oczy, bo to niestety jest strasznie szkodliwe. I serio, jak patrzę na siebie z tamtych lat, to po prostu w sumie nie wiem, co bym chciała zrobić tamtej sobie, bo przytulić się po prostu i powiedzieć, no spoko, kiedyś będzie lepiej, no to tamta ja by powiedziała, weź spierdalaj. Więc to pewnie nie byłby najlepszy pomysł, żeby tak robić, ale właśnie, no myślę, że też wtedy były takie Joanny 3 lata później, które mnie obserwowały i które sobie właśnie myślały, że a, przytuliłabym, ale to pewnie nie jest najlepszy pomysł, bo mi powie, że spierdalaj. I oczywiście tak bym powiedziała wtedy, więc no dobrze się stało, że z tego sportu całego wyszłam i tak naprawdę, tak jak mówię, cały czas mogę ze wszystkiego fajnego z tego sportu korzystać, a no przy tym właśnie nie zagłuszać siebie. I tak naprawdę, kurczę, powiem wam, że ja no niemal codziennie wpadam na jakiś wpis na Facebooku albo gdzieś tam właśnie kogoś, kto jest w tym sporcie, nawet w totalnie wyczynowym i profesjonalnym i który no pisze takie rzeczy, że kurczę, no ciśnie mi się na klawiaturę to, że mu po prostu współczuję. Ale też myślę, no nie chcę, wiecie, z takiej pozycji moralizatorskiej występować, bo myślę, że po prostu każdy musi do różnych rzeczy dojść sam i że tak naprawdę no dorosłemu człowiekowi, jeżeli o tę pomoc nie poprosi, to no to raczej nie powinno się mu pomagać na siłę, bo to wtedy nie jest pomoc, tylko po prostu jest to wtedy wpierdalanie się. Tak, więc chyba odpowiedziałam na pytanie Antoniny. W każdym razie mam taką nadzieję. I również Kuba Mańczak napisał, że chciałbym, żebym omówiła bez owijania w bawełny proces odejścia od treningu i rywalizacji sportowej. I w tym miejscu również śpiewam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, ponieważ Kuba ma dzisiaj urodziny. Proces odejścia od treningu i rywalizacji sportowej był u mnie dynamiczny, a nawet powiedziałabym gwałtowny, ponieważ było tak, że w ostatnim roku swojego trenowania trafiłam pod skrzydła Tomka Spaleniaka, który jest świetnym człowiekiem i również świetnym trenerem i w dużo mniejszym nakładem mentalnym i fizycznym u mnie doprowadził do tego, że miałam naprawdę najfajniejszy swój sezon w triatlonie w życiu i naprawdę nigdy nie zapomnę chociażby zawodów triatlonowych w Bydgoszczy, przy których jeszcze powiedzmy tydzień przed zawodami czułam się naprawdę tak sobie przygotowana i sobie myślałam, że nie, no kurde, za mało trenowałam, to nie wyjdzie i tak dalej. Natomiast pamiętam, że w dzień, kiedy wyjeżdżałam na te zawody, czyli dzień przed startem, poszłam sobie biegać i po prostu jak wypierdzieliłam, po prostu jak rakieta jakaś totalna, ze świetnym samopoczuciem, z niskim tętnem, napisałam do Tomka: Tomek, ale żeś kurde przypierdzielił po prostu szczyt formy w dzień totalnie. On powiedział, że no tak, no a co? Więc to było bardzo zaskakujące. I kurczę, te zawody to były najpiękniejsze zawody triatlonowe w moim życiu. Naprawdę, kurczę, pamiętam, że zawsze wcześniej było tak, że jak wychodziłam na bieg w triatlonie, no to już była taka walka i już totalnie na oparach i już bardzo chciałam, żeby to się skończyło. Natomiast wtedy wyszłam ze świetnym samopoczuciem po rowerze, bardzo mocnym rowerze i bardzo mocnym, świetnym pływaniu. Wyszłam na bieg i po prostu kilometr po kilometrze patrzyłam na te swoje międzyczasy i totalnie nie dowierzałam. bo no, biegło mi się świetnie i biegło mi się bardzo szybko również i czułam się tak cudownie, że ja po prostu po 4 kilometrach zaczęłam płakać ze wzruszenia, bo to było tak wspaniałe dla mnie i tak w ogóle zaskakujące i taki, no wiecie, nowy świat się przede mną po prostu otworzył, że może to być takie fajne. Natomiast no to już był mój ostatni start w triatlonie. Nie, przepraszam, miałam jeszcze jeden start w triatlonie, ale generalnie ten rok, tamten właśnie, był dla mnie ogólnie bardzo trudny i życiowo był dla mnie trudny i tak logistycznie był dla mnie trudny i niestety zaczęło mi się sypać zdrowie. Miałam jakieś przedziwne kontuzje, które takie były w ogóle pozornie niełączące się ze sobą. I na przykład dosyć niedługo po tym starcie udało mi się po prostu mieć 3 kontuzje w jednym, ponieważ naciągnęłam sobie jakieś rozcięgno podeszwowe, poparzyłam się, słuchajcie, ketoprofenem tak potwornie, że miałam poparzenia 2 stopnia i schodzącą bąblami skórę i potem jeszcze załapałam anginę ropną. I te wszystkie kontuzje miałam jednocześnie, więc po prostu combo breaker totalny. Później w Gdyni startowałam też z jakąś kontuzją dziwną i bardzo mi się źle wtedy startowało, właśnie ze względu na ten straszny ból. No i no to był mój ostatni start w triatlonie. Potem jeszcze wystartowałam raz w zawodach pływackich, właśnie z tą kontuzją niestety w nogi. No i jeszcze potem próbowałam coś tam ciągnąć. Właściwie bardziej z przyzwyczajenia i z uzależnienia, bo naprawdę miałam wrażenie, że kurczę, no bez tego sportu to się nie da i w ogóle co ja zrobię wtedy ze swoim życiem i będzie strasznie. Natomiast tak jak no już wielokrotnie mój organizm sam po prostu postanawiał się ratować, tak wydaje mi się, że dokładnie to nastąpiło. I kurczę, no ja jestem twarda, naprawdę jestem twarda, ponieważ na przykład jesienią tamtego roku i zimą cały czas wsiadałam na ten trenażer i naprawdę cisnęłam strasznie. Bardzo źle się czułam wtedy życiowo. Jeszcze wtedy no nie nazywałam tego mega depresją, chociaż to dokładnie było to. I naprawdę już leciałam na totalnych oparach. Bardzo chciałam połączyć wszystko. Bardzo chciałam, wiecie, być super silna i po prostu ekstra we wszystkim. Co się kończyło na przykład tym, że owszem, siadałam na ten trenażer i naprawdę cisnęłam treningi niesamowite, najwyższe waty ever, po czym na przykład już tak mój organizm nie dawał rady z tym wszystkim, że schodziłam z tego trenażera i już po prostu ryczałam, wyłam. I to wcale nie z jakiegoś konkretnego powodu, po prostu było mi zajebiście źle w życiu. Więc pewnego dnia jeszcze tam próbowaliśmy z Tomkiem coś tam wykrzesać, on mi schodził coraz bardziej z tych treningów i w ogóle. No ale tak czy owak to średnio mi pomogło i po prostu któregoś dnia pamiętam, że wsiadłam na trenażer. No i ten trening mi już nie wyszedł dobrze i byłam taka już mega po prostu zeszmacona i zmasakrowana. I następnego dnia wsiadłam na trenażer i naprawdę po rozgrzewce, na normalnych, totalnie normalnych watach, czułam się, jakbym naprawdę robiła jakieś minutówki sprintu, byłam wykończona i po prostu po tej rozgrzewce, no tak byłam zniszczona, że po prostu zsiadłam, oczywiście się rozpłakałam, schowałam ten trenażer i napisałam mu: Tomek, no nie dam rady po prostu. I on wtedy na szczęście nie powiedział, na przykład, nie wiem, odpocznij 2 dni i spróbuj znowu, tylko powiedział: słuchaj, no to może trzeba zawiesić na razie ten trenażer po prostu na kołku, chociaż to nie byłby dobry pomysł, tak jak myślę sobie o tym dosłownie. W każdym razie no, buty biegowe na kołku i zajmij się po prostu zdrowiem. No i tak faktycznie zrobiłam. To był chyba początek lutego. Wtedy jeszcze moja kochana Rastusia, suczka moja pierwsza, mój pieseczek pierwszy umarł. I to też mocno przeżyłam. Potem się schowałam u Kamila i Moniki. Całuję was, kochanie. Jezus Maria. No dobra, najwyżej, trudno, uśmiejecie się, jak będziecie tego słuchać, ale całuję was, kochani, Kamilu i Moniko. Chciałam to właśnie powiedzieć. Schowałam się u nich na 2 tygodnie i bardzo mi to pomogło, bo jakoś się trochę pozbierałam. Myślę też w ogóle, że wtedy COVID przeszłam, bo miałam jakieś potwornie dziwną chorobę i tak potwornie kasłałam, że po prostu prawie płuca wyplułam, a to był dokładnie początek pandemii. Ale no nieważne, w każdym razie naprawdę się u nich mocno pozbierałam. Niemniej już wtedy byłam na leczeniu depresji, w sensie dostałam pierwsze w swoim życiu antydepresanty, mimo że naprawdę powinnam je dostać pewnie z 15 lat wcześniej, jak tak sobie śledzę różne swoje perypetie życiowe. No i tak to się zaczęło właściwie całe to leczenie mojego doła totalnego, które właściwie farmakologicznie trwało... kurde, jestem słaba w cyfrach, ale no 2 lata na pewno, więc coś chciałam powiedzieć mądrego, ale nie pamiętam już co. No pomogło mi to bardzo rzeczywiście i no myślę sobie, że kurczę, oczywiście środowisko i ciężkie różne przeżycia mają swoje piętno, odciskają swoje piętno, kurde, mocno. Natomiast ja jeszcze sobie niestety pomogłam bardzo tym sportem, którym po prostu zajechałam się totalnie. Muszę sobie coś zapisać, zanim zapomnę. No, ale generalnie myślę, że też mam fizycznie bardzo ogromne predyspozycje do tego, żeby właśnie chorować na depresję i myślę, że to jest w ogóle bardzo fizyczna choroba. Nie wiem, czy wiele osób się ze mną zgodzi, ale tak jak sobie różne rzeczy tam rozkminiałam, czytałam, słuchałam, no to naprawdę wychodzi mi, że to jest mocno fizyczna choroba i teraz akurat no, nie jestem w żadnym leczeniu farmakologicznym, ale absolutnie myślę, że jest to możliwe, że kiedyś do tego wrócę, bo no właśnie, jak komuś, kurde, brakuje tych przekaźników serotoniny w czerepie, no to co zrobić, no. Także tyle. Nie wiem, chyba odpowiedziałam na pytanie, jeżeli chodzi o proces odejścia od treningu i rywalizacji sportowej. Myślę, że też pomogła mi paradoksalnie pandemia, ponieważ w roku, kiedy skończyłam trenowanie, no to nie było po prostu żadnych zawodów, więc ten najtrudniejszy rok potencjalnie, który sobie wyobrażałam, że może być właśnie trudny ze względu na to, że będę patrzeć, wiecie, jak wszyscy moi znajomkowie będą rywalizować w triatlonie, a ja nie. No to jakby ten problem zupełnie mi odpadł, ponieważ nie było żadnych triatlonów. A w przyszłym roku okazało się, że już jestem na tyle zdrowa, że w ogóle mi to nie robiło. I jestem absolutnie w stanie pojechać na przykład na jakiś triatlon i kibicować znajomym i absolutnie nie czuć takiego, że o kurczę, ja też powinnam tam być, o kurczę, nie wiem, ja mogłabym być na tym miejscu i na tym miejscu. Wiem, ile to mnie kosztowało i kosztowało mnie straszliwie dużo i nie zdecydowałabym się na to drugi raz i jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, że mam tę historię, że byłam w tym sporcie, natomiast jestem też bardzo szczęśliwa, że to jest za mną. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o tym fizycznym wpływie sportu, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy na przykład trenują od dzieciaka i dla których to jest normalne i którzy mają taką żyłkę rywalizacji w sobie i którym to nie ryje bani. I super. Natomiast ja nie jestem taką osobą. Mnie to ryje banie straszliwie. I niestety w dużej ilości przypadków jest tak, że niestety ten intensywny trening wpływa na ciało tak, jakby po prostu to było cały czas taka, wiecie... Kurde, nie umiem się wysłowić. No jest to po prostu cały czas trzymanie się w takim stanie walcz albo uciekaj. No i jest to oczywiście ogromnie napędzające, ponieważ to jest takie perpetuum mobile, bo siadasz na trenażer i myślisz, że na przykład o, strasznie trudny trening, nie wiem, czy dam radę, potem dajesz radę, czyli uciekłaś temu drapieżnikowi, no a potem niestety jest jeszcze większy zjazd i generalnie u mnie to doszło do tego, że ja już od wielu, wielu lat w tym sporcie miałam tak, że na przykład jeżeli nie poszłam na trening, no to byłam w ogromnym niepokoju i nosiło mnie i byłam rozdrażniona, zła. Byłam również rozdrażniona, jeżeli na przykład miałam zaplanowany jakiś trening, który był w moim odczuciu bardzo ciężki. Miałam wiele takich treningów, kiedy po prostu nienawidziłam tego sportu i pamiętam, że na przykład robiłam swego czasu zakładki takie, że robiłam bardzo mocny trening na rowerze, a potem jesienią i zimą wybiegałam od razu z domu i biegłam wzdłuż ulicy, bieg progowy, tam chyba 4 czy 5 kilometrów takich tam po, nie wiem, 4,15, 4,20. I naprawdę, jak myślę sobie o tym teraz, to cały czas jest mi niedobrze i zajebiście się cieszę, że już tego nie muszę robić. I naprawdę za każdym jednym razem miałam ochotę stanąć po prostu i się rozpłakać, bo nienawidziłam tych treningów. I też no, nigdy nie potrafiłam zauważyć ciągu przyczynowo-skutkowego, jak ten trening się dokładnie przekłada na moje starty. No bo potem z Tomkiem Spaleniakiem innych bodźców używaliśmy i one nie były takie brutalne. I no właśnie, raczej się czułam niedoprzygotowana niż nadprzygotowana. A wcześniej miałam raczej wrażenie, że właśnie jestem nadprzygotowana i że na przykład, nie wiem, coś mi nie wychodzi ciągle na zawodach, mimo tego, że jestem świetnie przygotowana. Także, no właśnie, ja też bardzo często słucham jakichś na przykład podcastów sportowców i o sportowcach, no i czasami właśnie się przebijają jakieś takie myśli o tym, że właśnie to jest takie walcz albo uciekaj i że na przykład ludzie są, nie wiem, rozdrażnieni, jak nie potrenują, albo że na przykład pokonywanie swoich słabości i nie wiem, bolała zawodnika noga przez cały start, amatora zaznaczmy, ale i tak wystartował i dobiegł do końca. No ja nie jestem już za tym, absolutnie nie. I no zupełnie w ogóle zaczęłam siebie szanować inaczej, na wyższym poziomie. I też być może dlatego no jestem, kurde, zdrowa i na umyśle, i na ciele. Więc no polecam, no cóż tutaj mam powiedzieć więcej. Kurde, nagrywam 50 minut, a właściwie nie za bardzo wiedziałam, o czym będę gadać w tym podcaście, w tym odcinku. Także stara, dobra Joanna po prostu powróciła. Muszę zejść teraz na dół i zabrać pranie. No i co? I chyba będę się zabierać trochę do roboty. Już nasłoneczniam się 2 godziny, więc już mogę skończyć to dzisiaj nasłonecznianie. Mówię wam po prostu cudo techniki. Polecam na jesień i na zimę. Naprawdę po prostu ta zima będzie na kodach. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na podcasty, bardzo chętnie. Tak jak mówiłam, chciałabym niedługo nagrać ten podcast na temat Szwecji, aczkolwiek serio, trochę się obawiam, bo na przykład Wojtek Krause napisał, że powinnam zacząć od kurwa, ja pierdolę, ale tu w Szwecji jest fajnie i że to będzie taki typowo polski zachwyt. No i właśnie chciałabym tego uniknąć, ponieważ no, ci, co mieszkają w Polsce, się obrażą, a ci, co mieszkają w Szwecji, to o tym wiedzą. Także no, na tym skończę dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, pomysły, sugestie, komentarze, cokolwiek, piszcie chętnie. A to śmieszne, co powiedziałam, bo to powiedziałam składnią szwedzką totalnie. Nieważne. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam dobrego weekendziku, nasłoneczniania się i pływania w jeziorze albo gdziekolwiek chcecie. Piszcie, papatki, pa!